W wieku 40 lat ja nie umiem pływać ani nie miałam prawa jazdy do 40 roku życia. I zrobiłam to prawo jazdy. Teraz już nie mogę pochwalić, że mam 40 lat i zrobiłam to prawo jazdy, więc wszyscy, którzy nie zrobili jeszcze prawo jazdy, mają szansę. Zrobiłam na automat, więc łatwiej, ale udało mi się. I akurat w tym filmie, nawet teraz dokręcaliśmy zdjęcia we Włoszech, bo on się dzieje troszkę we Włoszech, troszkę właściwie w Grecji, na greckiej wyspie Tasos. Łukasz poprosił, żebym skoczyła do wody ze skały. I ja przez całe moje życie, gdyż w dzieciństwie się topiłam, jak miałam tam 6 lat i wciągnął mnie wir i to było dla mnie jakieś takie niesamowicie traumatyczne doświadczenie, pomyślałam sobie, że za żadne pieniądze w żadnym filmie nigdy nie wskoczę do wody, ani nie pokonam, ani jakby mi nawet, nie wiem, w tych takich programach zawsze sobie myślałam, że oni kiedyś te gwiazdy gdzieś tam, tak, czy aktorki było, tak, znane wyrzucają, czy tak, coś, to ja mówię, to jakby się dowiedzieli tylko, że moją największą traumą jest właśnie do tej wody, no to by już mnie mieli, prawda? Zawsze tak sobie o tym myślałam.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, z wielką przyjemnością, ponieważ dzisiaj moim i Państwa gościem będzie jedna z moich ulubionych aktorek, niezwykle utalentowana i piękna kobieta, Marieta Żukowska.
Dzień dobry, dziękuję. Jeszcze raz powiem, że jest mi bardzo miło, bo zawsze marzyłam, żeby przyjść i porozmawiać z Panią. Myślę, że to taka miłość po prostu spoza ekranu. Ja podziwiałam tutaj.
Z wzajemnością.
Tobie wymarzyłam po prostu.
Z wzajemnością.
Cieszę się.
Pani Marieto, to właśnie, że jest Pani jedną z moich ulubionych aktorek, to jest takie pogodzenie dwóch rzeczy u Pani, że z jednej strony, kiedy z Panią się rozmawia, ogląda się wywiady z Panią, czy też jakieś zdjęcia, to widzi się bardzo dużo takiego światła, takiej jasności, pogody, kobiecości, tej kobiecości takiej trochę odchodzącej już, podczas mamy już takie bardzo silne, takie trochę babochłopy, a jednocześnie Pani tą kobiecość zachowuje, a jednocześnie też Pani role, takie, które bardzo zapadają, które wymagają, wyobrażam sobie, jakiejś nieprawdopodobnej siły charakteru, umiejętności przetrwania. I tu mam na myśli przede wszystkim film Łukasza Barczyka, czyli Nieporuszony poruszycie. Nie,
tak, bo z tym tytułem Nieruchomy poruszycie.
Nieruchomy, tak. Właśnie nie jestem w stanie zacząć. Już jest zgrzyt.
Taki wymyślił ten tytuł.
Ale już ja myślę sobie, że ponieważ ten film, on jest pełen takich zgrzytów, takich, że ogląda się w pewnych momentach, ogląda się jego z pewnego rodzaju irytacją.
Tak.
Że irytuje, przesadna gra, mimika na przykład aktorów. Wie się, że to jest specjalnie zrobione, żeby irytowało. Zdjęcia pani Kariny Kleszczewskiej, tak? Które też są niepokojące. To wszystko jest tego, no, fantastyczna obsada. Pani jako dosyć młoda aktorka, przecież już doświadczona, ale jednak młoda. A tam właśnie Andrzej Frycz, Andrzej Chyra, tam mniej może by Stanisława Celińska. Więc gwiazdozbiór w tym filmie i jednocześnie rola pani, która jest rolą taką, że na początku bohaterki się nie lubi, czuje się do niej pogardę, jednocześnie bardzo intryguje i irytuje, czyli jest pani bardzo rozwiązła, bezczelna tam w pierwszej scenie, w której pani się pojawia z tym papierosem i rozpuszczona. I potem okazuje się, że jest pani jednak ofiarą czegoś strasznego, gwałtu klamką, wielokrotnych gwałtów zbiorowych. I myślałam sobie o cenie, jaką pani po tym filmie, czy w trakcie tego filmu płaciła. I przepraszam też Państwa, że tak długo mówię, ale też moje skojarzenie jest z aktorkami filmów, które grały u Andrzeja Żułaskiego. i o których potem zawsze się mówiło, że nie wychodziłyby z szwanku.
Tak, jednak ja wyszłam. Tak. Ja myślę, że to przede wszystkim zasługa Łukasza, reżysera tego filmu, ponieważ przepięknie mnie, rzeczywiście młodą dziewczynę, która wtedy miałam 25 lat, przeprowadził przez taki materiał, który był dosyć, bym powiedziała, wymagający i jednocześnie niesamowity na początek takiej drogi aktorskiej, żeby zmierzyć się właśnie z takimi gwiazdami jak Stanisława Celińska, czy Janek Frycz, czy Andrzej Chyra. No to dla mnie, dla w sumie można powiedzieć wtedy debiutującej aktorki, to tylko było drżenie serca. I ja po prostu nie wiedziałam, jak się z nimi spotkam, co tam się wydarzy. A jednocześnie to, jak Łukasz jako reżyser, jak miał to przemyślenie, bo przecież to jest film troszeczkę o takiej sytuacji Me Too, a on zrobił ten film dawno, dawno temu, który jakby przewidział to, co się wydarzy. W sumie z Hiszpanką też przewidział zarazę, zanim się zaraza zaczęła. Więc myślę, że to jest kwestia tego, że on mnie po prostu bardzo dobrze do tego filmu przygotował i też w taki sposób, że wychodziliśmy po planie zdjęciowym. Ja w pewien sposób jakoś tak zrzucałam z siebie cały ten ciężar. Do dzisiaj nie wiem jak to zadziało się. Do dzisiaj to zadziało się jakby na zasadzie takiej magicznej różdżki.
Myśmy to
kręcili. Tak, kręciliśmy też w Wałbrzychu, ale większość filmu nakręciliśmy tutaj w Warszawie, w dawnych zakładach PZO. I też niesamowicie dużo było historii z tym filmem związanych, bo ja przychodziłam właśnie do tych, kręcąc ten film, to nie była taka normalna hala filmowa, czyli kręciliśmy wśród kobiet, które tam szyły, które robiły jakieś ciężkie zadania i pamiętam, że ja przychodziłam w tej takiej, w tym kostiumie takim obcisłym, tak patrzyły na mnie, a jednocześnie jak widziały, że pracowałam razem z nimi tam 13 czy 12 godzinę, to myślę, że wzbudzałam w nich taki doceniły mnie za to, że widziała, że ta aktorka to nie tam tylko pachnie, prawda? Tylko, że też ciężko pracuje po kilkanaście godzin. Powiedziałam, że stawały ze mną pod ścianą, paliły papierosy, ja nie paliłam i mówiły, no tak, to jest jednak ciężkie zadanie, prawda? Ja mówię, tak, że i to było super, bo mogłam zderzyć się z tym światem, który tam był, ale obok zderzałam się z takimi prawdziwymi super kobietami krawcowymi, które tam robiły najróżniejsze, jakieś ciężkie, wykonywały zawody i to było super się oderwać od tego wszystkiego. Jednocześnie moja bohaterka pracuje w hucie szkła, więc pojechałam też do tej huty szkła i uczyłam się tych wszystkich, miałam szkolenie takie kilkudniowe, czy żeby zobaczyć, jak to wszystko razem wygląda. Rzeczywiście, Teresa to jest taka rola, która mogła mi dać możliwość zagrania najróżniejszych ról w jednej postaci, bo ona jest i trochę aniołem, i ofiarą, i diabłem, i katem, i wszystkim naraz. Pamiętam, że jak byłam młodziutka i troszeczkę to jest też tak, że jak człowiek jest młody, to tak intuicyjnie rzuca się w tę rolę z takim otwartym sercem.
I tak, czyli mniej pani myślała o warsztacie, tylko bardziej właśnie też jakoś emocjami, tak?
O tej intuicji po prostu. Tak. A Łukasz jest, ja myślę, że jak Łukasz prowadzi aktorów, to on po prostu zaczarowuje ten świat i po prostu ta atmosfera na planie jest tak niesamowicie magiczna, że wszyscy ci aktorzy, no można powiedzieć, że przechodzą do jakiegoś innego wymiaru. To się naprawdę rzadko zdarza, ale są tacy reżyserzy, którzy są no w pewien sposób takimi odważnymi wizjonerami, bo jak wiemy, to jak on dostaje recenzję, to albo dostaje dwie gwiazdki, albo dostaje pięć gwiazdek za ten sam film. Więc to jest ta odwaga w tworzeniu, jest ta odwaga w ogóle też w prowadzeniu aktorów. Pamiętam, że jak skończyłam zdjęcia do tego filmu i dotarło do mnie właśnie to, co pani mówi, pani Mojko, że byłam na jakimś wywiadzie chyba w Trójce już promującym ten film. I pamiętam, że pani redaktor powiedziała do mnie tak, pani Marię, to wie pani, że jakby pani nie wyszedł ten film, to powiesiliby panią na suchej gałęzi w tym kraju. Ja dopiero wtedy sobie zdałam sprawę po prostu z ciężaru, jak to było. Gdyby mi to nie wyszło, to jakaż to była odwaga dla młodej aktorki po prostu pojawić się nago, pojawić się w takich ciężkich scenach, prawda? Tak. W takich nie niestandardowych, więc, ale myślę, że taka chęć, odwaga w przełamywaniu w ogóle i dochodzeniu do sedna, do krwistości postaci chyba była od zawsze, bo ja wcześniej pracowałam też już w szkole filmowej z takimi właśnie reżyserami. Ale też pamiętam, że miałam super doświadczenie ze Staszką Celińską, która jak ja grałam, no i byłam taka zielona tak naprawdę w tych scenach, wszystkich bardziej tak patrzyłam, tak udawałam, że to wszystko, ale za każdym razem jak przychodziłam na plan zdjęciowy spotykać się czy ze Staszką, czy z Jankiem, czy z Andrzejem, to naprawdę z drżącym sercem, udając, że sobie dam radę i w ogóle taką sobie wybudowywałam, tą schowając się w sumie za tą postacią, ale to było dla mnie naprawdę niesamowite, niesamowite doświadczenie i pamiętam, że Staszka Celińska wtedy powiedziała mi, no bo ty masz taką przepastną duszę, ja do dzisiaj to, tego nie zapomnę, że taką...
Że dużo taką... może pani pomieścić różnego rodzaju jakby emocji i...
Tak mi powiedziała i że taką wschodnią przepastną duszę i że muszę uważać, żeby właśnie nie wykręcić się w tą drugą stronę, że ona mówi, że te przepastne dusze często gdzieś tam lądują, bo za dużo na siebie po prostu biorą. Ja pamiętam, że wzięłam sobie to bardzo mocno do serca, że jednak ważne jest w tym zawodzie, żeby się zatracić, ale umieć też wrócić.
Higienę jakąś psychiczną zachować.
Tak, myślę, że to jest bardzo ważne.
Tak, no, jakiś warsztat, który też... I też dom, bo pani dużo też mówi o tym, szczególnie jakby o ojcu, który taką strukturę pani stworzył, pewnych wymagań zdecydowanych, tak. Ale też... Było to coś, co panią wzmacniało, kazało pani też ambicjonalnie podchodzić do wielu rzeczy, tak jakby pani przez tata nie żyje, wiem, że pani często myślała, jak ojciec panią będzie odbierał.
No tak, myślę, że to po prostu zaprojektował mnie w pewien sposób, narzucił mi taki, taki pancerz do tego, że właśnie otóż ja mam być silną kobietą. On zawsze mi, pamiętam, mówił, że nieważne jak wyglądam, ale ważne, że pamiętaj, że zawsze możesz wygrać inteligencją z chłopakami.
Ja tak mówię, Maria Curie-Skłodowska.
Maria Curie-Skłodowska, tak całe życie. Tak. Ale rzeczywiście było coś takiego, że mówił do mnie, że zawsze sobie poradzi, że będziesz dużo wiedziała, że jak będziesz w towarzystwie innych ludzi i jeżeli będziesz czuła jakąś niepewność, tak będziesz dużo wiedziała, to że zawsze to będzie taka twoja broń ukryta, która może cię gdzieś tam prowadzić i zawsze staram się to Polce też powiedzieć, że jak będzie mocna w wielu rzeczach, takich intelektualnie, będzie się rozwijała, będzie tą wiedzę, mówię teraz tu o mojej Polsce, o mojej córeczce.
Córeczce, tak. Dziesięcioletniej, tak?
Dziesięcioletniej, tak, to, że zawsze będzie potrafiła się odnaleźć, że będzie miała tą siłę wewnętrzną, ten taki trzon, który ją będzie gdzieś tam prowadził przez to życie. Ja myślę, że to jest też tak, że to jest pewnie taka... No taka fasada moja, że ja mam ten trzon taki wybudowany, że mój tata mi kazał być taką silną kobietą, która, ale no oczywiście jestem normalnym człowiekiem, który bardzo często po takim planie zdjęciowym po prostu musi się wyryczeć i iść i gdzieś te emocje, no one zostają. To jest ciekawe, bo jak się z młodym, to one, to łatwiej człowiek sobie z nimi daje radę, paradoksalnie.
Może paradoksalnie, a z drugiej strony myślę sobie, że to tak jak z wiekiem nam ten metabolizm trochę może powoli, to też tak te uczucia szybciej też się pojawiają, ale też i szybciej znikają. Taki emocjonalny metabolizm przyspieszony. Kiedy mówi pani o tacie, to też właśnie taki wywiad, w której najwięcej mogłam panią poznać, to wywiad właśnie podcast Żurnalisty, którego serdecznie pozdrawiam i ponawiam zaproszenie do mojego programu, okrutnie tego.
Musiałby pokazać twarz, tak?
No w każdym razie, kiedy pani mówiła o, i to było przejmujące dla mnie, o pogrzebie taty, kiedy pani pojechała tam właśnie w jakiejś czarnej sukience, pani mówiła, że w ogóle w czerniach pani nie chodzi, to nie jest pani kolor i pani jest rzeczywiście bardziej pastelowa. I pożyczyła pani sukienkę, włożyła pani szpilki, pomalowała pani usta
na
czerwono szminką i kupiła pani jakoś wielki bukiet róży japońskich. Tak,
tak.
I tam, że właściwie coś w rodzaju jakby takiej pani roli odegrała.
Tak.
prawda, córki na pogrzebie, ale tej córki właśnie jakiejś aktorki, tej trochę takiej osoby, jaką tata chciałby chyba widzieć, tak? Takiej kobiety sukcesu.
Tak.
Niezłomnej, a potem pani to odchorowała.
Musiałam to odchorować. Tak, to niesamowite, bo rzeczywiście jak teraz sobie o tym mówię, to stworzyłam sobie znowu taką pewnie rolę, taką postać, która kupuje bilet Intercity, zostawia swoje tam trzytygodniowe czy czterotygodniowe dziecko z tatą, bo nie było szansy, żeby oni wtedy ze mną przyjechali, więc do tego stopnia musiałam się zmusić, że sama po prostu pojechać. Więc myślę, że taką moją obroną było to, że właśnie pożyczyłam czarną sukienkę od mojej przyjaciółki, która była stylistką. Nie miałam taką i chciałam, ale chciałam mieć najpiękniejszą. I pamiętam dokładnie to, że nie chciałam, nie pokazałam swojej słabości. Że rzeczywiście weszłam do tej kwiaciarni w Żywcu i wykupiłam ileś tych takich, to trochę wyglądało jak troszeczkę rzeczywiście z filmu Lyncha albo nie wiem, jakichś takich Almodóvara. Czy takich, którzy trochę pokazują tę rzeczywistość taką zakrzywioną, przejaskrawioną, przeegzaltowaną. Ale rzeczywiście to zrobiłam i pamiętam, że jak później rozmawiałam, zrobiłam to całe zadanie, prawda, gdzieś pożegnałam się z tatą, przeczytałam wiersz na tym pogrzebie. I taka byłam niesamowicie jakoś zwarta i taka, myślę, że tak głęboko odłożyłam te emocje.
Wyparte były.
Tak bardzo mocno i tak głęboko, że wracając, pamiętam, znowu pociągiem Intercity, rozmawiam z moją przyjaciółką, mówiłam, że to był jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Świeciło takie piękne słońce. Ja mówię, to było tak super, ten kościół, te góry, to jak żegnałam tatę. I naprawdę w tym takim wyparciu żyłam długo, 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 aż właśnie nie zaczęłam zdjęć do kolejnego filmu, również z Łukaszem Barczykiem, po latach, gdzie moja bohaterka musi zmierzyć się jakby ze swoją traumą, którą ma tak głęboko wypartą, że nawet stworzyła sobie zupełnie inny i innym przekazała zupełnie inną historię, która się wydarzyła niż tą prawdziwą. I dopiero jak zaczęłam się przygotowywać do tego filmu, to miałam coś tak dziwnego w sobie, bo to naprawdę jest rola marzenia, niesamowita. Przepiękna postać, która jest to film też bardzo właśnie czuły, spokojny, który mówi o odpuszczeniu, o tym, że niektórych ludzi, że mamy związki z niektórymi ludźmi i właśnie chodzi o to, żeby ich nie trzymać, żeby im duszy dać dalej iść do kolejnych żyć, do kolejnych osób, że tak jest gdzieś. On jest właśnie o tym, że ta moja bohaterka cały czas trzyma bardzo mocno swojego męża, który zaginął na tej greckiej wyspie. Jak musiałam zmierzyć się jakąś z tą traumą to mojej
jeszcze,
bohaterii.
Jeśli można powiedzieć, tak. To jeszcze tego filmu nie ma. W związku z
montuje
tym,
się.
Tak, montuje się. W związku z tym nie mówimy jeszcze i nie zachęcamy do teraz, żeby
do oglądania.
Konkretnego tytułu. Jest jakiś tytuł, czy jeszcze nie
ma? Na razie ma tytuł Próba Łuku.
Aha. Próba Łuku.
Próba Łuku.
Znowu trudny tytuł.
Tak, znowu, ale chyba może zmienimy ten tytuł, tak, więc przekonamy może Łukasza. Łukasz już jest nawet skory do tego, że wymyślił nowy tytuł, bardziej taki, który jest no bardziej taki normalny dla normalnego widza, żeby się porozumiewać, ale chodzi o to, że właśnie o tą próbę łuku, że jak Odyseusz wracał przez te wszystkie swoje perypetie, to na końcu miał tą, nie będziemy tu mówić o tej próbie łuku, którą tam miał, ale miał tą próbę łuku niesamowitą. Więc to jest dla tej bohaterki też taka próba łuku, z jej wszystkimi emocjami, z jej wszystkimi rzeczami. Mogę powiedzieć to, że w wieku 40 lat ja nie umiem pływać, ani nie miałam prawa jazdy do 40 roku życia. I zrobiłam to prawo jazdy. Teraz już nie mogę pochwalić, że mam 40 lat i zrobiłam to prawo jazdy, więc wszyscy, którzy nie zrobili jeszcze prawo jazdy, mają szansę. Zrobiłam na automat, więc łatwiej, ale udało mi się. I akurat w tym filmie, nawet teraz dokręcaliśmy zdjęcia we Włoszech, bo on się dzieje troszkę we Włoszech, troszkę właściwie w Grecji, na greckiej wyspie Tasos. Łukasz poprosił, żebym skoczyła do wody ze skały. I ja przez całe moje życie, gdyż w dzieciństwie się topiłam, jak miałam tam 6 lat i wciągnął mnie wir i to było dla mnie jakieś takie niesamowicie traumatyczne doświadczenie, pomyślałam sobie, że za żadne pieniądze w żadnym filmie nigdy nie wskoczę do wody. Ani nie pokonam, ani jakby mi nawet, nie wiem, w tych takich programach zawsze sobie myślałam, że oni kiedyś te gwiazdy gdzieś tam, tak, czy aktorki było, tak, znane wyrzucają, czy tak, coś. To ja mówię, to jakby się dowiedzieli tylko, że moją największą traumą jest to właśnie, że do tej wody, no to by już mnie mieli, prawda? Zawsze tak sobie o tym myślałam. I mam te 40 lat i on mówi mi, do mnie mówi, słuchaj, chciałbym, żebyś skoczyła do tej wody, z tej skały. Ja mówię, ale przecież ty wiesz, że to jest dla mnie najtrudniejsze, co może się wydarzyć. On mówi, właśnie dlatego, bo twoja bohaterka musi się zmierzyć i musi się przełamać z tym wszystkim. I jeszcze też mi dał taki wybór, bo Łukasz nie jest reżyserem, który zmusza do czegokolwiek. Mhm. On powiedział, słuchaj, możesz nie skończyć, ale od tego będzie zależało i charakter też twojej postaci. Aha. Czy ona skoczy, czy ona nie skoczy. To będzie właśnie też...
Ale to jest ciekawe, bo właściwie można by było przecież taką scenę zagrać, prawda, że pani, że gdzieś dublerka tam stoi, tak, no, skacze dublerka, kaskaderka.
Tylko, że ten film jest trochę właśnie o tym pokonywaniu takich, aha, granic wszystkich osób, które są, myślę, też w tym filmie, że ten film jest tak głęboko też szczery i prawdziwy. I ja skoczyłam do tej wody.
No właśnie, bo to jest prawdziwy skok na głęboką wodę, tak, tak się mówi. Ale była jakaś asekuracja, czy po prostu zaufanie?
Tak, to była asekuracja, w sensie taką, że była tam osoba, był tam Dawid Włoski, aktor, wspaniały, z super energią, młody chłopak, który powiedział do mnie takie rzeczy, bardziej mówię o tym, że w życiu każde nasze traumatyczne doświadczenie możemy przekręcić na drugą stronę, że nasz mózg jest neuroplastyczny. Opowiem o tym, bo to jest ciekawe. Tak, powiedział do mnie 23-latek, który miał ze mną scenę, niesamowita włoska, radosna energia, skakał chyba do tej rzeki tam z miliony razy, bo to jest taka dzika rzeka po prostu.
To do rzeki, tak? Nawet
do rzeki, tak, tak, ze skały, tak. I on po prostu mówi tak, Marieta, 23-latek, w ogóle do mnie coś takiego powiedział na tej skale. On mówi tak, ja cię uratuję, nie martw się, bo to trzeba tak zrobić. Powiedzieli mi, że trzeba wodę zatrzymać, że ja wypłynę. I powiedział do mnie coś takiego, popatrz, rzeka jest kobietą, ty jesteś kobietą, ona się tobą zaopiekuje, ona się o ciebie zatroszczy. I gdzieś po prostu to bezpieczeństwo na tym planie zdjęciowym, tych wszystkich ludzi, którzy byli ze mną, jakby w tej intymności tworzenia, bo ten film jest tworzony w bardzo małej ekipie, intymnie, bardzo tak szczerze i dla potrzeby serca. I to się stało. I jak to się stało, ja nigdy w życiu nie spodziewałam się, że to będzie tak przyjemne uczucie dla mnie, że to będzie wręcz takie uczucie, które przykryło równie silnie, bo było bardzo silną adrenaliną, a oczywiście, podobno mózg jest taki, że pamięta te najsilniejsze bodźce. Tam to było silne z dzieciństwa, to było też niesamowicie silne. Zrobiłam to i przykryło tamto doświadczenie traumatyczne czymś bardzo przyjemnym. Ta woda okazała się niesamowicie przyjemna. Ten skok był jak nie wiem, jak w wodach płodowych chyba dziecko pamięta, aha, tak jest to, aha, jak po prostu tam gdzieś po prostu upływa.
I co, domagała się pani dubli kolejnych, tak?
Nie, powiedziałam, że właśnie może to jest wasz jeden dubel i jak mnie nie nagracie, ale nagrali, wiedzieli, że muszą. I właśnie to jest coś takiego niesamowitego, że to jest to o przekraczaniu granic i ten zawód troszeczkę też jest, no, o tym. Nawet nie wiem, od czego wyszłyśmy, od taty, od tego wszystkiego i skończyłyśmy na skoku
do wody. No tak, ale też ten pierwszy film, tak, w którym pani zagrała tę rolę, on też był właśnie, no, w jakimś symbolicznym swoim jakimś skokiem właśnie na bardzo głęboką wodę. Tak. Dla aktorki, młodej aktorki i tam rzeczywiście wszystko jest w tym filmie ważne i też ja miałam też momenty, że film mnie irytował.
Tak, oczywiście. Tak,
irytował mnie najbardziej może pan Frysz, który właśnie takie miny robił bardzo jakieś przesadne, tak, i to było, wiedziałam też, do czego to nawołuje, tak, znaczy nawiązuje jakby w historii filmu, ale też no właśnie sceny z panią, kiedy pani się rozbiera do naga i pani, taka cudowna kobieca, właściwie dziewczęca kruchość ciała, jednocześnie potem taka brutalność w stosunku do pani była czymś takim, co jakby no, trudno mi się na to patrzyło i sobie wyobrażałam, no, znaleźć i być, odgrywać tę rolę. Jednocześnie też, nie wiem, na ile zamierzone, to właśnie też mi się bardzo podobało. Pani, wspomniała pani Almodóvar i takie miałam skojarzenie, że bohaterka często chodzi ubrana w pewnym momencie w czerwone sukienki.
Tak.
I nawet tam policjantki tak też pytają, tak? Czy tak. Jak tam była, jak pani była ubrana,
tego
ale jednocześnie
dnia.
Tak, tego dnia, kiedy dochodziło do tego gwałtu zbiorowego, ale jednocześnie w tych wszystkich scenach, kiedy też pani się tak obnaża przed swoim dyrektorem, który spowodował rozpad pani małżeństwa z powodu też pani wiarołomności, ale jedna rzecz, która jest zawsze zachowane, białe majtki.
Tak.
I te białe majtki, które kojarzą się bardziej właśnie z jakąś taką czystością, niewinnością, z dziewczynką.
Tak, takie...
Jednocześnie są takie, no właśnie no ta niewinność, ta czystość, a jednocześnie właśnie ta czerwień, która tak jak u Almodóvara jest tą właśnie tym kolorem, który
krzyczący,
wiele rzeczy krzyczącym, tak. To jest i seks, ale też i krew. Płachta na byka, tutaj ma czerwień bardzo dużo emocjonalny, jest naładowanym kolorem.
Tak, no to niesamowite, bo rzeczywiście pani Kozno jakby przeszły wszystkie sygnały podkorowo, bo ja w ogóle wyznaję taką zasadę, że czy jak Kubrick robił filmy, czy jak inni wielcy twórcy, to że bardzo dużo, czy jak robił Lśnienie, to bardzo dużo tych sygnałów podkorowych po prostu szło ze scenografii, z kostiumu, że człowiek nawet nie wie, a jakby dostaje takie podkorowe komunikaty, które na niego po prostu oddziałują. I to jest super, bo ja sobie zawsze mówię, że to jest taki właśnie nasz escape room, robienie tych filmów, że dajemy widzowi po prostu klucz, który on może sobie różnorako patrzeć na niego i niektórzy w ogóle czegoś nie zauważą, ale jak po prostu...
Albo podświadomie, tak? Tylko
może albo podświadomie do nich, podświadomie właśnie do nich to dotrze. Tak, to te wszystkie rzeczy były bardzo zaplanowane, ten kostium. Ja pamiętam, że jak rozmawiałam wtedy, ja się bardzo dużo nauczyłam na tym filmie. Niesamowicie, on mnie jakoś tak zbudował, bo pamiętam, że jak rozmawiałam z Aśką Kaczyńską, która robiła kostiumy do tego filmu, i ja mówię, no ale to jest pracownica Huty, a ona mówi, ale nie, my tworzymy tę postać, nie odzwierciedlamy. Zobacz, jak patrzysz na filmy Tarantino, czy jak patrzysz, to zobacz, jak te postaci, one są bardzo mocno w pewien sposób przegięte i jednocześnie pasujące, że one muszą mieć jakiś charakter, że muszą mieć ten jakiś styl, który nie do końca będzie takim odzwierciedleniem stylem z ulicy. I ja mówię, no właśnie, ale pasownica Huty by chodziła w takich sukienkach. Ja właśnie, że tak,
tak.
Że właśnie, że tak, że tworzymy właśnie taką postać. Więc ten film na pewno bardzo dużo mnie nauczył i to spotkanie z tymi wszystkimi osobami. Też miałam szczęście po prostu do takich osób. Przyciągnęłam.
Przyciągnęłam. Ale to nie raz jedyny, bo też takim ważnym filmem, chociaż nie jest pani tak głównej roli, pani nie odgrywa, ale też film, który jakoś też się spotkał, rozumiem, z pani doświadczeniem dzieciństwa, kiedy została pani przez rodziców wysłana do szkoły z internatem prowadzonym przez siostry zakonne. Dużo pani opowiada przygód różnych, które tam myście niesfornie robiły, tak? Do jakiejś tam szafy ze słodyczami, delfinki, tak?
To było niesamowite, bo rzeczywiście, no ja sobie też trochę myślę, że to był jakby taki etap w życiu, jak jakiś też scenariusz filmowy trochę, prawda? Takie dzieciństwo, gdzie tak naprawdę twoim opiekunem jest siostra zakonna, ale jednocześnie ona jest opiekunem takim trochę w cudzysłowie, bo ich jakby nie było, prawda? Z nimi nie można było porozmawiać, słuchaj, mam taki problem. Też trzeba było być silnym, bardzo samotnym tak naprawdę. Tak. Jeżeli były jakieś problemy w szkole, no to jedynym telefonem do rodziców, jedyną rozmową to były jakieś telefony do rodziców, ale to takie szybkie też skok na głęboką wodę.
Tak.
Naprawdę szybko, tak w wieku 13 lat, bo już wtedy mieszkałam sama. I rzeczywiście robiłyśmy tam z dziewczynami najróżniejsze rzeczy. Pamiętam, Angelina tutaj pozdrawiam. Chodziłyśmy do takiego miejsca, gdzie nie można było wchodzić, bo te siostry zabraniały. No ale jak dziewczyny są młode, to po prostu przekraczałyśmy tą klauzurę, to się tak nazywało. I one miały, te siostry, taką wielką, gigantyczną szafę. I tam jakoś nie wiem, jakim cudem, myśmy to w ogóle zrobiły tak, że jakimś wytrychem, że jakiś taki klucz, że ten klucz otwierał tę szafę. I my za każdym razem, jak nie miałyśmy, bo siostry nie były skłonne do tego, żeby dawać nam słodycze, więc wieczorami, jak trzeba było się długo uczyć i już coś, to wpadał ten pomysł, żeby iść do tej wielkiej szafy i żeby po prostu zabrać te słodycze od sióstr. I pamiętam, że otwierałyśmy tę szafę, po prostu też trochę taka była adrenalina, bo nie wiadomo, czy one śpią, czy nie śpią, czy było się tam skradać. Jak wracałyśmy, to że tak wszystko to tak do koszul nocnych, gdzieś tam po prostu takie pochowane. I później pamiętam, że myśmy przecież jadły to i te siostry przecież opróżniały, bo nikt za nas nie opróżniał tych koszy na śmieci, tylko ktoś opróżniał te kosze na śmieci. To sobie przypomniałam. I kiedyś te siostry przychodziły i tam było rzeczywiście tak dużo, one kupowały takie delfiny, takie były stare, te słodycze delfiny. I właśnie pamiętam, że one tak po prostu przychodziły do tych naszych pokoi i tam te kosze po prostu w tych delfinach, tymi papierkami po delfinach. I pamiętam, że kiedyś ta siostra tak po prostu zastanawiała się. Myślę, że poszła tam sprawdzić, ale drzwi zamknięte w ogóle, więc o co chodzi? Więc no tak, było dużo przygód. No,
ale ja myślę, że to też, bo to też jest ciekawe, że one same miały dla siebie te słodycze.
Tak,
domu, czy w czasie postu. Więc może one nie bardzo mogły zwrócić, one nie mogły zwrócić uwagi, bo by wiedziały skąd, prawda? To jest dokładnie, wzięte, więc to było takie wzajemne.
Wszystko tutaj jest, tak? Dokładnie. Więc to tak, no i tam dużo było perypetii, bo wtedy ta koleżanka, z którą mieszkasz w internecie, staje się w pewien sposób twoją mamą, tatą. Ona ci doradza. Pierwsze uczysz się malowania od tych koleżanek.
Tak, bo to głównie były starsze, tak?
Tak, były starsze, ale były też w naszym wieku, w moim wieku. No i to były plastyczki, muzyczki. No i pamiętam jeden z takich naprawdę najbardziej odjechaną rzecz, jak już postanowiliśmy no, tę siostrę jakoś tak już na bezczelnego okłamać, że rzeczywiście, bo muzyczki mogły wracać później do 20 do tego internetu, bo mogły ćwiczyć w szkole, bo w szkole muzycznej się zawsze ćwiczy. I pamiętam, że już był koniec roku szkolnego, już były wystawione oceny i chyba to było, nie wiem, trzecia klasa liceum. I było coś takiego śmiesznego, że myśmy gdzieś tam poszły na piwo, jakoś się po prostu wyluzować po tym wszystkim. Otóż się okazało, że jest godzina 21 i po 21 już nie było szans, żeby one nas wpuściły i nie miałyśmy gdzie spać. Jakimś takim sposobem wymyśliły, że nasz kolega, który był troszkę starszy od nas, przyjdzie z nami i powie, że jest był naszym nauczycielem i że on właśnie otóż nas musiał troszeczkę jeszcze przygotować do jakiegoś egzaminu w szkole. I ja nie zapomnę, że myśmy jakoś tak w to uwierzyły i ten kolega rzeczywiście poszedł z nami i po prostu te siostry już naprawdę już tak powiedziała dobrze, ale już telefony były do rodziców, wiadomo, wszystko już było. Ale no robiłyśmy różne psikusy też tym siostrom, że one nie miały też z nami łatwo, że gdzieś to było takie, trochę takie wojny pod takie podchody po prostu wspólne. Gdzieś to tak pamiętam, ale też pamiętam, że były za mgłą, że gdybym miała się do nich na przykład zgłosić o pomoc czy o coś takiego, to chyba by nie potrafiły mi pomóc.
Trudno było je zobaczyć też jako jakoś takie osobne osoby, prawda, z jakimiś swoimi emocjami, bo też o tym pani mówiła potem też przy okazji jakiegoś wywiadu po filmie Barbary Sass, filmie W imieniu diabła i film, który powstał na, no, w jakiś sposób, nie można powiedzieć, podstawie, ponieważ to jest wielka tajemnica, co tam się tak naprawdę wydarzyło, więc można tylko było taką jakąś mieć swoją interpretację. I też się pojawiało w wywiadach, że Barbara Sass mówiła, podkreślała to, że pytała pani też o jakieś zdanie i różne jakieś sugestie z pani strony. Zresztą też recenzje były dobre właśnie, też pamiętam chyba w Rzeczpospolitej Barbary Holender właśnie na temat też pani roli, chociaż drugoplanowej. I też pani bardzo ciekawie mówiła właśnie o tych siostrach, że no, pani miała z nimi doświadczenie, ale właściwie to bardziej pani może sobie tworzyć w sobie ten ich wizerunek, wyobrazić sobie, niż dały się one w ogóle poznać, mimo że gdzieś lat pani z nimi spędziła. Czyli jednak to tak zamknięty świat był.
Tak, niesamowicie hermetyczny, zamknięty świat, że nie pokazywały nic na zewnątrz, że ja to tak pamiętam przynajmniej jako, jako no teraz mam 40 lat, tam, trafiłam tam jak miałam 13, więc z mojej perspektywy nie mogę o nich nic powiedzieć. Nie mogę powiedzieć, no, że ta, jakieś takie typy, prawda, ogólne typy kobiece, które były, tak. Ale, ale nie, kompletnie nie wpuszczały do siebie, kompletnie nie dawały jakiegoś takiej przestrzeni, jakiegoś miejsca na porozmawianie z takimi dziewczynami. Przecież miały pod sobą, no nie wiem, ileś dziesiąt dziewczyn młodych, dorastających, w trudnym wieku, prawda, to jest ten, ten wiek buntu, w trudnym wieku. I nigdy nie, nie zdarzyło mi się z nimi porozmawiać tak, tak po prostu po ludzku, jakby, no nie wiem, z jakimś opiekunem starszym, że to wszystko było jakby za taką tarczą, za taką mgłą, więc rzeczywiście ten wizerunek ich i to, jakie były, mogłam sobie, sobie wyobrażać. No, najbardziej ta, ten, ten taki, to takie miejsce zamknięte, prawda, czyli były te siostry, które w ogóle nie miały dostępu do tych, tych dziewczyn młodych, no to, no to to było takie tajemnicze miejsce, że one tam były i co tam się działo, dalej pozostaje dla mnie jedną wielką tajemnicą. Tak. Ciekawą.
Tak, i też właśnie, no ich, ich historia to właśnie tych sióstr W każdym razie to
dlaczego zostały zdominowane przez swojego guru.
Swojego guru, tak, zamknęły też się od świata, jakieś właśnie typu egzorcyzmy. Oczywiście to jakoś przypomina film Jerzego Kawalerowicza, prawda, na podstawie opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza, tak, Matka Joanna od Aniołów i ze wspaniałą rolą Lucyny Winnickiej.
Niesamowity tak, to film, tak?
Tak, i to też właśnie bardzo taki przekraczający granice, wyśle też aktorskie, prawda, bo to jednak...
To niesamowita właśnie, no, postać, tak, do, w ogóle do oglądania po latach, nawet ostatnio jakoś oglądałam, miałam możliwość po prostu zobaczenia tego filmu i sobie pomyślałam, kurczę, gdzieś w tej takiej starej formie nie zestarzał się, nie, że nie, jakoś nie. się na nie tak patrzy, że się nie, nie zestarzał.
Bo on jest estetyczny też i to myślę, że to się, prawda, prostota się nie...
Prostota się
nie starzeje.
Tak, prostota się nie starzeje, no. Tak, że prostota ma w sobie tę, taką moc i taką siłę. Pamiętam, że przygotowując się do filmu, bo ja miałam tam takie zadanie dosyć niesamowite w filmie Barbary Sass, że moja bohaterka w pewnym momencie wpadała w jakiś taki totalny odjazd i szał. Taki, no gdzieś też musiałam sobie uruchomić takie... I pamiętam, że Barbara wtedy mówiła do mnie...
Oglądała pani wszystkie te filmy takie tam typu Egzorcysta i...
Nie, wszystkich nie, nie, wszystkich nie oglądałam, ale starałam się bardziej tak intuicyjnie podchodzić do tego i zazwyczaj jak tworzę rolę, to bardzo mało oglądam filmów. Mam jakieś takie...
A, żeby się...
Tak, żeby się nie...
Wyczyścić tak jakoś i coś swojego.
Tak, żeby się właśnie nie... Żeby się absolutnie nie sugerować już zdobytą jakąś inną rolą, bo wtedy można wpaść w pułapkę właśnie tej genialnej roli.
Czy powtarzalności po prostu.
Powtarzalności, tak, więc... Jeżeli już tworzę i zawsze dostaję nową postać, to staram się bardzo dużo oglądać filmów, ale niekoniecznie związane, tylko tak intuicyjnie szukam gdzieś jakichś, nawet u mężczyzn, czy czegoś zupełnie innego, podobnych historii, ale wtedy jakoś bardzo otwieram swoje serce i obserwuję świat dookoła, to jest dla mnie. I patrzę, co mi, ta, co mi to życie moje podpowiada, kto do mnie przychodzi, kto do mnie z jaką historią przychodzi, bo wtedy przecież ja otwieram się na tę postać. Jeżeli otwieram się na tę postać, to zapraszam tę energię, które gdzieś też chcą tworzyć tę postać z takiego normalnego życia. Obserwuję wtedy panie w sklepie, jakieś inne i cały czas już jakby tak chłonę po prostu tą rzeczywistość. Staram się nie oglądać właśnie filmów podobnych, bo wiem, że łatwo jest wpaść w tę pułapkę po prostu, no bo jak coś już jest tak super i zazwyczaj to jest też jak z dublami na planie zdjęciowym, że jak nauczyłam się, że jak pójdzie dobry dubel i wszyscy są zadowoleni i mówią, wow, mamy to, to zróbmy dubla bezpieczeństwa, jak to zawsze chcę powtórzyć i zawsze to jest do niczego. I tego mnie nauczył Janek Frycz. Że właśnie jak przy tym pierwszym filmie pracowaliśmy, pamiętam, że on miał właśnie bardzo ciężko było zagrać jedną scenę w filmie. Przecież to niesamowity aktor, wybitnie utalentowany. I miał powiedzieć takie słowa, taki, pamiętam Łukasz mu mówił, że wiesz co Janek, to powinno być tak jak taki przytyczek w nos, że mówisz tam, jak suczka nie da, to piesek nie weźmie. I taki to jest przytyczek miał być w nos. I próbowaliśmy i za każdym razem nie było tylko po prostu tego, tego momentu, tego, żeby to była ta prawda, bo żeby tą prawdę zrobić, to czasami się wchodzi, jest, a czasami trzeba naprawdę docnąć tej energii, długo się, długo nasiedzieć. I pamiętam, że Janek w pewnym momencie po prostu tak się wściekł i tak po prostu, bo on niesamowicie jest intuicyjnym aktorem. Nie pracuje bardzo dużo logiką, ale również zrzuca tą logikę, żeby mieć po prostu czystość taką w ekspresji. Pamiętam, poszedł gdzieś do kąta, wrócił i tak się wydarł do góry, jak suczka nie da, to wiezek nie weźmie. I wtedy Łukasz powiedział, mamy to. No. I w ogóle zupełnie inaczej. Czyli ja też wiem, że właśnie jak coś chce się powtórzyć, to bardzo często już coś powtórzone, nie jestem błyskiem, nie jestem czymś jedynym, nie jestem czymś takim unikatowym. Więc jak tworzę postaci, staram się w ogóle odrzeć ze skóry i dawać im jakoś tak nasiąkać. Dużo oglądam albumów, dużo czytam, dużo myślę o takich sytuacjach prawdziwych, że na przykład czytam o historiach różnych kobiet, coś tak cały czas po prostu tak macam ten teren. I właśnie bo o tym też chciałam powiedzieć, że właśnie już wiem, jakie zatoczyłyśmy koło, że jak teraz jechałam na tę wyspę, żeby spotkać się z tą traumą, jak odchodził mój tata, że wtedy sobie tak to wszystko też wyreżyserowałam, że pojadę na ten pogrzeb i że to było takie
Ale to
piękne.
Pani świadomie, jadąc na Grecję, pani już wiedziała, że pani się będzie akurat chciała z traumą zmierzyć?
Myślałam, że już tak będzie. Wiedziałam, że moja bohaterka musi się zmierzyć z traumą i że nieuniknione jest, że po prostu będę musiała po prostu wypłakać i przeżyć te emocje, które wtedy na pogrzebie taty po prostu nie wypłakałam. Myślę, że zrobiłam też dlatego, że jak mój tata zmarł, moja córeczka miała 3 tygodnie, więc musiałam się chyba trzymać dla niej, nie rozpaść i być silną.
Tak jak pani opowiadała, że kiedy wiadomość o śmierci taty pani przyszła, pani gdzieś była z córeczką, którą pani miała w chuście.
Tak.
I to młode ciałko pani, prawda, zależne od pani kompletnie.
Tak.
Z jakąś radością, nowym życiem, a jednocześnie pani serce przeżywa w tym momencie wiadomość o tym, że no jedna z najbliższych osób pani
odchodzi,
czy odeszła. No.
Tak, i to jest ta właśnie słodko-gorzkość życia naszego, prawda? Że pamiętam dokładnie ten moment, że byłam w łazienkach. Był właśnie taki piękny wrzesień, taki teraz mamy nie za piękny, niepiękny. Ale był taki piękny wrzesień i pamiętam, byłam w ogóle taką mamą, która się uczyła kompletnie, nie mam pojęcia, co to znaczy mieć 3-tygodniowe dziecko, to jak każda mama jest na początku przerażona. Tak. I pamiętam, miałam ją w ramionach, taką malutką, taką łysą. Pamiętam, bo Polka nie miała włosów i wtedy właśnie zadzwoniła moja przyjaciółka do mnie i po prostu ta schizofrenia tych uczuć takich, że ona tak blisko, nie mogłam jej też odstawić wtedy, bo nie była w wózku, tylko w tych chustach, to jakieś już człowiek zawiązuje, to już tak na dobre, żeby się odwiązać, to trzeba poświęcić temu czas, więc ona była i pamiętam, że ona spała i że tak ją po prostu tuliłam, że była tak ze mną tym wszystkim. No, takie jest nasze życie, prawda?
Takie jest życie. Mówi pani o tacie, mówiła pani też o tym, że właśnie o tym włoskim aktorze, czy reżyserze Łukaszu Baczyku, ale właśnie roli mężczyzn w pani życiu, ale też pani takiego postrzegania, że pani troszkę tak wbrew temu, co dzisiaj się robi, że my tak kobiety trochę idziemy w tym kierunku, żeby tą męskość taką tradycyjną, która też nam dawała różne oczywiście i można powiedzieć, że właśnie w tym filmie, gdzie ten właśnie Janek Frysz jest najgorszym, tam jakby pokazuje, bo on właśnie ma władzę, jest sadystyczny, jest okrutny, choć jest też splątany, tak, uczuciem
strasznie.
Klęka
na koniec i przeprasza.
Tak, klęka, przeprasza, ale przede wszystkim też on jest jakby, pani go tam nawiedzony. Nawiedzony przez panią, tak, jakby tak swoją jakąś namiętnością, na którą nie panuje. Ale właśnie mężczyźni, o których pani mówi, że pani się podobają, te takie cechy, rozumiem, że też to były cechy pani ojca, czyli kogoś jakby z tej dawnej hopki, czyli że mężczyźni, którzy byli męscy też w tym tradycyjnym rozumieniu i że nie zawsze trzeba patrzeć na to, że jest to coś toksycznego i że to jest coś przeciwko kobietom.
Ja w ogóle tak troszeczkę na przekór może powiem dzisiejszym czasom, że ja w ogóle uważam, że jest bardzo dużo wspaniałych mężczyzn też. Że oczywiście zdarzają się bardzo przykre rzeczy i kobiety mają w końcu głos, żeby mówić, żeby stanowić. To jest bardzo ważne, to co się teraz dzieje. Bardzo ważne, że dostały takiej siły wewnętrznej, że to jest ich moment, że mogą iść, mogą załatwić, że nawet bardzo często muszą się pewnych rzeczy domagać jeszcze cały czas nieustannie, ale gdzieś widzę w nich taką waleczność i możliwość sprawczości. Ale jednocześnie w tym wszystkim uważam, że jest bardzo dużo wspaniałych mężczyzn. Bardzo dużo. I boję się, że możemy odebrać im też tą wspaniałość, że oni już widzę, że no bo jeżeli mężczyzna chce kupić kobiecie kwiaty, to ja uważam, że to super, że to, jeżeli chce mi otworzyć drzwi, bo uważa, że...
Czy zapłacić w restauracji choć.
Czy zapłacić w restauracji, to ja uważam. Oczywiście jakieś inne kobiety uważają inaczej. Ja to też szanuję, bo tak naprawdę myślę sobie o tym, że każdy człowiek ma jedną, jedyną możliwość wyboru tego swojego życia, tak jak chce. I nie mnie jest oceniać tak naprawdę... jak on sobie to wszystko wybiera.
Tak, potem też się zmieniamy i też różne nasze reakcje kiedyś by były inne, dzisiaj inne. Więc to samo radzenie komuś czegoś, jeżeli nie jest się w jego butach w tym momencie jego życia, to też jest niemożliwe. No.
Tak, ktoś kiedyś mi powiedział kiedyś, że każda decyzja, którą podjąłeś, jest właściwą decyzją, bo innej nie podjąłeś w danym no momencie swojego życia, więc myślenie o tym, czy się po prostu zrobiło tak czy siak, no jest rzeczywiście absurdem. Ale troszeczkę mam coś takiego, że chciałabym, żeby tych mężczyzn, żebyśmy się nie zapędziły trochę w drugą stronę. Że oczywiście mówmy o sobie, mówmy o swoich potrzebach, o wszystkim, ale też doceniajmy ich, że oni też chcą być po prostu w tej roli takiej, że mogą się też nami zaopiekować, mogą nie wiem, zadbać o nas, zrobić coś dla nas. Ja uważam, że jeżeli mogą przybić gwoździa do ściany, to niech przybijają, prawda? Tak. I też znam bardzo wielu wspaniałych facetów, którzy są intelektualnie ciekawi, którzy mnie też dopingują intelektualnie do rozwoju, do wspólnej wymiany, że jednak uważam, że taka równowaga w tym pojęciu kobiet i mężczyzn jest bardzo ważna, żeby oni czuli się cały czas też docenieni, że nie chcemy im zabrać tutaj ich jakichś walorów, tylko że gdzieś też, bo ja myślę, że to jest ważne, żeby w tej równowadze żyć, żeby to się nie wywróciło w drugą stronę, bo wtedy może się okazać, że...
Działamy przeciwko sobie.
Wiem, mam wiele kobiet, które mówią, no ale już ci moi koledzy już tak jakoś nie potrafią po męsku jakoś tam czegoś zrobić. A ja myślę, że się trochę boją, prawda? Tak. Że już boją się, że jak coś zrobią, to że... To oczywiście nie mówimy to tylko o tych skrajnościach, których tutaj walczyłyśmy, o to wszystko, o te prawa, o to, że wiele krzywd działo się kobietom i że teraz możemy to jakby stanąć za tym i nagłośnić i jakby działać, tylko żeby... To nie przeszło po prostu w tą drugą po prostu stronę. Dlatego trochę ten proces z Johnny Deppem jest taką dobrą rzeczą, takim wyrównaniem energii.
Tak, pokazuje, że to nie wszystko zawsze musi być prawda. No ale tak, rzeczywiście zajmujemy się czymś takim. Ja jestem radną Warszawy, teraz niedawno od pani prezydent jednej przyszła, że właśnie miasto, wielka akcja, bardzo poważna. I nazywa się Stop Molestowaniu 5D. No, wydawało się coś bardzo poważnego. No ale to jest o tym na przykład, żeby jak sobie radzić, kiedy mężczyzna zrobi podsmoknie na widok kobiety, czy zagwiżdże. No i całe takie no właśnie jako robienie z tego jakiegoś problemu, z którym... Miasto musi walczyć. Tak sobie pomyślałam, jak to we Włoszech, czy na przykład.
Jakby to było, tak?
Tak, jakby to było i rzeczywiście no, jakieś tam, nie wiem, wulgarne gwizdania, czy coś takiego. No, no, większość z nas może by już rzeczywiście nie lubiła, ale jak patrzy się we Włoszech i nawet tak, nie wiem, starsze panie, które często są takie zadbane i wchodzą do jakiejś restauracji i czy mężczyźni po prostu jako rodzaj grzeczności odprowadzają ją wzrokiem, prawda? I tam gdzieś powiedzą sobie pod nosem nad Bella i ona taka idzie wymasowana tymi spojrzeniami, jakby czerpie z tego jakąś radość, że jest ciągle atrakcyjna, że się podoba, że coś takiego i jest to gest miły, jakiś rodzaj komplementu, a my czy nie pójdziemy właśnie w taką
drugą stronę. No tak. To jest pytanie, prawda? To jest pytanie tak. O to, żeby zachować tą, bo z jednej strony sprawa jest słuszna, ale słuszna w jaką miarą mierzymy, tak. Prawda? Tę słuszną tak. Sprawę, bo to chodzi o tą miarę, tak, gdzie tak. Żebyśmy po prostu nie przeszli i nie po prostu no nie już tym mężczyznom nie odebrali, prawda? Tych wszystkich jakichś takich też. Oczywiście ja myślę, że to jest tak, że człowiek wyczuwa energetycznie, czy ktoś przesadza, mm-hmm. czy ktoś nadużywa, prawda? Mm-hmm. I czy ktoś umie się zachować w tej sytuacji, czy nie. Ja właśnie teraz spędziłam miesiąc we Włoszech. Miałam pierwszy raz sobie po prostu postanowiłam zrobić takie wakacje, odpocząć, bo rzeczywiście te role, które miałam do tej pory, czy też w tym nowym serialu HBO, wymagające, takie
który,
trudne.
Proszę Państwa, już...
Już za chwilę będzie, za chwilę tak. Będzie. Jeszcze nie znamy dokładnie momentu jego...
A tytuł już jest, czy też jeszcze nie?
Jest, tylko nie wiem, czy zostanie taki. Nazywa się Bring Back Alice. Aha. I jest na pewno no, super, super przygodą. Może uda mi się jeszcze
ale jest
o tym
to thriller,
opowiedzieć.
Komedia? Co to jest?
Nie, jest to bardziej thriller. Aha. Jest to taki serial jednocześnie dla młodzieży, ale też dla dorosłych. Myślę, że jest trochę o takiej patointeligencji. Aha. Czyli o tym, gdzie w tej swoim właśnie idealnym świecie rodziców możemy zatracić taki najnormalniejszy mhm. kontakt ze swoimi dziećmi. Ale jakby wracając do tych sprawy też z Włochami, mhm. ja myślę, że Włosi w ogóle mi jest do nich bardzo blisko. Bo ja trochę jestem taka, jak kiedyś ktoś powiedział, egzaltowana, kiedyś tak rozczuliło, bo kiedyś jakiś fan tak do mnie napisał, ktoś tam, pani Marto, pani jest już tak egzaltowana, że już naprawdę, tak powiedział.
Naprawdę?
Tak mi coś tak powiedział i ja sobie myślę tak, no ma rację, no ja jestem tak czasem, bo jak ja już mówię, że to jest takie super, czy coś jest takie, to ja tak wpadam tą egzaltację. Tak,
wielka i
tak
wschodnia się, dusza.
Taka trochę wschodnia dusza. Ale
kamerami.
Tak mnie on rozśmieszył w tym, bo on tak szczerze dopowiedział tak o mnie, tak no pani, że tak egzaltowana, że już naprawdę. I rzeczywiście, i co myślę, ma pan rację po prostu, no ma pan rację. Dlatego ja jak jadę do Włoch, to ja się tak dobrze czuję tam, bo oni jak mówią, teraz właśnie byłam na planie zdjęciowym, kręciliśmy, a później przyjaciele zaprosili nas na inny plan zdjęciowy, no to tam jest coś takiego, to jest niesamowite. Na planie zdjęciowym w Polsce, jeżeli kończymy film, no to jest mała, zamknięta ekipa i świętujemy, cieszymy się, no ale to się zawsze robi w gronie tej ekipy. Mm-hmm. I naraz tam poznaliśmy znajomych Włochów, którzy z nami grali i producenci dowiedzieli się, że są filmowcy obok na wakacjach w Toskanii. Aha. Zaprosili nas na te końcowe, też, żeby sobie porozmawiać po prostu. I my przyjechaliśmy tam, do tego ogrodu, tam był niesamowity jakiś taki ogród z jedzeniem i oni wszyscy tak się cieszyli, że my przyjechaliśmy. Mm-hmm. I tam byli ich rodziny i te rodziny z psami i wszyscy sobie robili zdjęcia. I było w ogóle tak jakoś zupełnie inaczej niż u nas w Polsce. Tak. I że oni, że wspaniale, że to był taki cudowny czas i że oni się tak przytulają, że są tacy w pewien sposób też egzaltowani. Jest tam tak blisko, ja się tak dobrze, żeby ta moja egzaltacja tam po prostu ma swoje pole
tak,
działania.
Tak.
Mogę się tam po prostu jakoś wyegzaltowanie spełniać. Ale rzeczywiście to a propos tego, że no, oni tak robią, że oni mówią mhm. sobie non-stop komplementy, że non-stop jakoś tak potrafią. To jest no, inna kultura. No, są ogrzani słońcem, ociepleni, więc...
Otoczeni pięknem jeszcze takim.
Otoczeni pięknem.
Wspaniałą kuchnią.
Tak. I gdzieś tam po prostu jakoś po prostu to jest ich styl. I,
tak.
i, no, i zastanawiam się, no, te wszystkie nasze akcje takie ważne, które są przeprowadzane. Myślę, że trzeba robić... zawsze uważam, że we wszystkich ekstremalnych sytuacjach, czy takiej ekstremalnej, coś jest takiego,
tak.
że warto gdzieś znaleźć taką równowagę mm-hmm. i znaleźć gdzieś taki balans w tym wszystkim.
No tak, tylko teraz rzeczywiście wahadło się wychyliło w drugą stronę.
Ja też mam takie wrażenie, że się mm-hmm. wychyliło.
Mm-hmm. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie dalej. Myślę, że też właśnie to, co powiedziałam na początku pani, że właśnie pani już nie kojarzy się z tą taką stuprocentową kobiecością. Z czymś takim, co myślę, że już wielu mężczyzn tęskni, tak? Za czymś, co się tak właśnie kojarzy, bo to wcale nie znaczy, że kobieta ma być słaba, tylko pewien rodzaj właśnie tego kobiecego wdzięku nawet. I tutaj już musimy ten temat poruszyć, chociaż wszyscy z panią poruszają, więc pomyślałam sobie, może jednak nie będzie o sikaniu do umywalki.
Tak, dobrze, dziękuję. Chociaż to było trudne logistycznie do zrobienia z kilkoma kaskaderami po prostu. Tak, więc
a odwołujemy zadanie. Się ci państwo, którzy nie widzieliście, to oczywiście film Botox Patryka Wegi, który też panią lubi jako aktorkę. Jest to zupełnie inny, rozumiem, reżyser niż pan Kaszbarczyk. Zupełnie inne filmy, innego rodzaju wrażliwość, innego rodzaju też widz prawdopodobnie. Ale też pani tam się bardzo sprawdza wśród tych kobiet Wegi też, jako
ciekawe,
jedna,
tak.
Jedna tutaj z nich, co prawda właśnie z jednej strony też ofiara męża, który zdradza, ale z drugiej strony też kobieta ostra, tak?
Która
chce go przejechać samochodem, tak? Jednocześnie właśnie smutna, potem triumfująca, więc też przez te wszystkie kolory pani osobowości przechodzi w tym filmie, choć jest to, powiedziałam, jest to film rozrywkowy, ma jakąś tam też swoją misję oczywiście i ja jestem daleka od tego, żeby krytykować Patryka Wegę, bo ma swoich widzów i ja też, może nie wszystkie, ale wielu jego filmów z wielką przyjemnością obejrzałam, więc też...
Tak, Patryk jest na pewno osobą, o której mogę powiedzieć, że wtedy, kiedy pracowaliśmy ze sobą, bardzo oddaną, niezwykle pracowitą. Mm-hmm. Ja myślę, że żaden sukces taki nie bierze się bez pracowitości, mm-hmm. że to się nie bierze znikąd.
Chociażby to, częstotliwość tych filmów, to no tak, się może to... też trochę na jakości właśnie odbiło.
Ja tak sobie myślę, że może właśnie jakby tak też, ale nie wiem, czy on się umie skupić na jednym filmie, mm-hmm. tak, bo on po prostu cały czas musi być w tej po prostu swojej adrenaliny. Na pewno jest osobowością, prawda, ciekawą, że tak powiem, kiedyś przeczytałam z nim. My się znamy od czasu jeszcze, jak on robił swój pierwszy serial
Pitbull,
tak, ale świetnie. Już on go nawet nie reżyserował, tylko ja już spotkałam się tam z Gregiem Zglińskim, też znakomitym reżyserem. I pracowaliśmy. Później zrobiliśmy serial Instynkt z Danusią Stenką i później przeszliśmy przez film Ciacho, który tak mm-hmm. wszyscy, pamiętam, się odżegnywali, a jak dostawali scenariusz, to mówili, że jasne, oczywiście, że chcą grać. I Patryk to jest na pewno taka osobowość, kurczę, ciekawa. Ja pamiętam, kiedy przeczytałam coś kiedyś z nim i tak, mm-hmm. Taki jest, on kiedyś tam dał wywiad, a gdzie byś zabrał coś tam, jakie jest twoje marzenie? No i on tak mówi, wziąć samolotem moją dziewczynę, prywatnym samolotem, gdzieś tam na pizzę do Mediolanu, czy gdzieś tam do Wenecji wrócić, Maserati, czy coś tam, mm-hmm. prawda? I coś tam. I tak z drugiej strony sobie się co? Samoloty? W ogóle co to są za marzenia, prawda? Jakieś takie... No to jest taki Patryk, po prostu on by chciał tym samolotem, prawda, zabrać swoją dziewczynę do Wenecji, poczuć się w tych, brylantach od Cartiera.
W Dolce Gabbanie,
odstawić się, przejść sobie przez Mediolan, zadać szyku, wrócić, a jednocześnie pod tym wszystkim kryje się człowiek, który niesamowicie ciężko pracuje i który właściwie cały czas pracuje i rzeczywiście, przyglądam się teraz temu, co on tam robi. Nie miałam z nim już dawno kontaktu od czasu filmu Small World.
Czyli też trzyodcinkowego
serialu i filmu, który zrobiliśmy razem. I nie miałam z nim kontaktu, więc przyglądam się jemu, ale rzeczywiście, jak robiliśmy Botox, to z wszystkimi czterema wspaniałymi aktorkami, które tam grały, mogę powiedzieć, że dałyśmy z siebie po prostu wszystko. Mm-hmm. Spotykałyśmy się z tymi lekarkami i rozmawiałyśmy z tymi lekarkami. I ja dzięki temu mam przyjaźń z jedną panią chirurg, Agnieszką, która jest wspaniałą osobą. Opowiadała mi, jak to jest. Uczestniczyłam w operacjach, widziałam, jak rozcinają ciała. zainwestowałam, no może tak, kurczę, teraz sobie myślę, że nawet
Maria
odważna Maria Skłodowska, może trochę, no. Ale tak rzeczywiście, że gdzieś, no jak już coś robiłam, to pamiętam, że tak bardzo chciałam się oddać temu, że pamiętam, że jak asystowałam przy tych operacjach, to najpierw stałam daleko przy ścianie, a potem przybliżałam się coraz bliżej. I nawet ostatnio zobaczyłam fragment tego botoksu, bo potrzebowałam do jakiegoś tam swojego nowego domu, który potrzebuje mój nowy agent za granicę. I tam było coś takiego, że zacytuję teraz postać mojej bohaterki, że tam jestem zajebiście źle nastawiona do Sandry, bo jestem o nią zazdrosna. Ja sobie myślę, wow, jaki dobry tekst, bo tam potem Piotrek Stromowski się pyta, czy ty jesteś źle nastawiona do Sandry? No to rzeczywiście, no Patryk ma te swoje takie smaczki, te takie językowe, że on potrafi znaleźć w jednym zdaniu, pokazać osobowość tej postaci, że to nie jest taki papier w pewien sposób, że tam musimy stworzyć postać, tylko te dialogi już dają prawda, jakąś możliwość.
Już życie tworzą postać, choć wydaje mi się, że rzeczywiście też za dużo już jest też tych
przekleństw,
bo one wtedy tracą na wartości i się dewaluuje i to już jest dziesiąta już nie brzmi tak jak pierwsza.
Tak, prawda. To śmieszne, bo ktoś kiedyś policzył, ile ty jest jako filmach, to że non-stop właściwie. Więc to też, no tak, no to są takie przygody właśnie z Patrykiem, ale myślę, że to była taka przygoda właśnie zagrania tej chirurg dla mnie niesamowita, bo to każda rola mi coś daje, bo akurat musiałam właśnie całą moją kobiecość gdzieś, on mi kazał schować do pudełka.
No tak.
I właściwie na początku to zaczęłam, do tego zresztą filmu ścięłam włosy, gdzie zaczęła się jakaś taka moja zmiana wizerunku. Jakby myślę, że też dzięki temu filmowi w pewien sposób dojrzałam, bo no, kazał
to jest
mi...
taki rytuał przejścia antropologicznie, ścięcie włosów.
Dokładnie, tak jest, że jak kobiety i już zostałam ściętymi, nie wróciłam do długich nigdy. Gdzieś dojrzałam i zostałam już z nimi. Gdzieś te długie jednak mnie...
No to jest cięcie przeszłości, tak? Bo przecież te włosy, które są tutaj, to... Ileś lat temu były tutaj.
Ileś lat temu, dokładnie, więc to wszystko odcięłam i stworzyłam się na nowo. I myślę, że ta postać, ona jest na takim zaciągniętym hamulcu ręcznym, więc te wszystkie moje też emocje musiałam po prostu tak zabetonować.
Tak, a jednocześnie się je czuło, bo one się czuły, one były wewnętrznie,
prawda?
Były, tak.
One gazują, bo jak jest dobrze. Samochód, prawda, gazuje, a kamulec ręczny jest...
Czy garnek przykryty pokrywką.
Tak, dokładnie, to tam wszystko się dzieje. No więc to są przygody. Rzeczywiście, jak teraz rozmawiam z panią Miko, to rzeczywiście tych reżyserów to mam takich raczej wybierają mieć tacy, nie tacy... Przyzwoici, bo to można było rzec, że raczej tacy...
Oryginalni w każdym razie.
Tak, oryginalni.
Intensywni.
Intensywni, że tacy lubią ryzyko. Tak, lubią ryzyko.
No to czyli pani też?
Chyba tak. Chyba z tego wynika,
chyba tak. Wspomniałam pani, jak się też rozmawiamy, będę chciała zaprosić na pewno pana Patryka Wege. Był już u mnie kiedyś w programie, nie w tym. I już tam się odżegnywał, że już teraz koniec z takimi filmami i teraz już coś będzie bardziej ascetycznie, ale jestem bardzo ciekawa, ponieważ zdaje się, że niedługo wejdzie w film, który zrobił jako autobiografię.
Tak, jestem zaskoczona również tym, co Patryk teraz, czym nazwie, byłam absolutnie
jeszcze,
zaskoczona tym, to ja myślę, że z nim to tak jest, że po prostu nawet jak chyba zna go ktoś bardzo dobrze, to i tak go nie zna.
To i tak nie jest.
Prawda, że to jest taka osobowość, która... Myślę, że no, zaskakuje mi się też coś wydawało, a po prostu rzeczywiście już tym, bo nie miałam z nim kontaktu od czasu Small World, więc rzeczywiście zobaczyłam gdzieś w internecie, że czeka film jego o nim samym.
O nim, o tak, bardzo jestem ciekawa.
Ja też jestem ciekawa w ogóle tego, dlaczego i z jakich potrzeb.
Co, tak, i co chcę w sobie pokazać, tak? I do kogo to będzie kierowało. Ale właśnie teraz się tak zafiksowałyśmy na panu Patryku. Powiedziała pani o jego marzeniach. Ja patrząc na panią, tak powoli kończąc naszą rozmowę, patrząc na panią mam takie poczucie i bardzo mnie to cieszy, że jest pani osobą w tym momencie spełnioną pod wieloma względami. W pani oczach jest coś, to takie światło prawdziwe, które rzeczywiście opromienia tutaj.
Tak.
I mówiłyśmy o Patryku, jakie są jego marzenia. A jakie są marzenia pani.
Moje tak, marzenia, tak.
Bo dużo się spełniło, ale jeszcze tak. Coś można pomarzyć.
Jest coś takiego, że myślę, że od czasu, jak urodziłam się w Żywcu, w bloku, z widokiem na góry i byłam dziewczynką, która po prostu marzyła o tej rzeczywistości, tych planach filmowych, tym wszystkiej telewizji, która była za telewizorem. Ja oglądałam to jeszcze przed, rozmawiałyśmy o tym starym kinie, czy Define, czy tych wszystkich serialach, czy Alternatywy 4. Nawet ostatnio ze Staszką Celińską rozmawiałam o Alternatywy 4. Ja mówię, Boże, ja się na tym wychowałam. Ona mówi, jak nas za to nienawidzili, że myśmy to, że to jakieś w ogóle nieartystyczne, beznadziejne i w ogóle. I ja mówię, niesamowite, a ja w Żywcu, to był świat w ogóle, Warszawa, to w ogóle, no jakaś taka rzeczywistość niezwykła. I że tą drogę, którą przeszłam tutaj, właściwie tylko o swoich własnych siłach, swoją pracą, ciężką. Myślę, że to ciężka praca była i myślę, że los mi po prostu pomógł spotkać te wszystkie osoby na swojej drodze. I wiem, że były momenty w moim życiu, że uderzałam głową w ścianę i myślałam, co mam, gdzie mam iść, gdzie co, jak mam coś rozwiązać. I w tym momencie właśnie to jest niesamowite, że te 40 lat, a człowiek jakiś dostaje takiej ulgi, że czegoś takiego dostaje, że to wszystko, co się w życiu przydarza, to jest tak naprawdę po coś, że każda decyzja jest w jakiś sposób właściwa, bo innej wtedy nie podjęliśmy i że z taką jakąś radością i wdzięcznością patrzę na to, co mi się w życiu przydarzyło, na osoby, które spotykam teraz i na to, co się wydarza i jakie są moje marzenia. Nie wiem, czy jak je powiem, to się spełnia.
Może zaryzykujmy.
Może zaryzykujmy. Ja myślę, że chciałabym teraz właśnie zacząć trochę może grać, zmienić rynek. Aha. Zacząć trochę grać też
za
granicą. Mhm. Niesamowite, bo wydarzyło się w moim życiu to, że w miasteczku we Włoszech, w które mieszka 85 osób, przypadkiem spotkałam swojego agenta międzynarodowego, który ma naprawdę wielkie gwiazdy pod sobą światowe i chce ze mną pracować, więc może po prostu coś nam się uda zrobić. Aha. Może to jest ten moment, a moje marzenia to są takie, no, żeby po prostu, żeby mnie dalej to życie jakoś prowadziło i żebym po prostu nie traciła wiary w nie i żebym je po prostu kochała, to życie, tak jak Edyta Gebert po staroświecku na końcu. Powiem, że uparcie ich skrycie, jak życie kocham cię, barwy zwciemniasz, tak. Prawda? To żeby może to życie mi, żebym je po prostu kochała cały czas, nie upadała na duchu, a czasy są takie, jak i nie inne. No. I żebyśmy nie upadali może na duchu, że to życie jednak, kurczę, jest fajne gdzieś tam, jak się na nie popatrzy może z przymrużeniem oka. A z marzeń, no to pewnie chciałabym, żeby moja córka była szczęśliwa, no tak, i żeby
to jest marzenie
każdej mamy, tak. Prawda? I żebym spotykała super ludzi, takich jak pani też, pani Moniko, na swojej drodze.
Dziękuję bardzo. Pani. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Wszystkim też Państwu dziękuję. A Pani mogę powiedzieć tak, że z jednej strony bardzo życzę spełnienia tych marzeń, ale jeżeli Pani będzie robiła tą karierę światową, to żeby Pani też o Polsce nie zapominała i żeby tutaj grała te filmy.
Bardziej ja tak sobie skromnie myślę, że po prostu może uda mi się po prostu gdzieś po prostu spotkać tą inną energię, bo to jest też ciekawa wymiana, prawda? No. Że spotkać czy włoskich, tak jak teraz gram z tymi włoskimi aktorami, że to jest taka przygoda cały czas, coś innego, czy niemieckich, czy jakichś, że to jest jakaś taka może przygoda, może mi będzie dane.
Albo przy pani temperamencie zagrać w jakiś skandynawski.
O, może skandynawski.
Nie, tak surowe, zimne.
Teraz właśnie niesamowite, bo też zrobiłam kiedyś taki film z Patrycją Ryczko, która teraz też poprosiła mnie o to, żebym przeczytała jej kolejny film. A Patrycja wychowywała się trochę w Polsce, trochę w Norwegii, więc może uda nam się po prostu zrobić kolejny też film właśnie takim norweskim stylu.
I tego życzę. Bardzo jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję również Państwu. Czekam jak zwykle na Wasze komentarze i do zobaczenia wkrótce. Wszystkiego dobrego.